Audycja dla małżonków i rodziców.
Współczesne pokolenie, szczególnie dzieci i młodzież, bardzo dużą ilość swojego wolnego czasu spędza w kontakcie z mediami. Są to wspaniałe wynalazki, które mogą w bardzo szerokim stopniu ubogacić właśnie tych młodych ludzi, ale również one mogą się przyczynić do różnych zagrożeń i o tym trzeba pamiętać. Mogą być takimi małymi kroczkami, a czasem nawet drogą do zniewolenia w przyszłości. Na rynku wydawniczym możemy zaobserwować bardzo dużo różnych czasopism dla dzieci. Myślę, że warto się przyglądać temu, co kupujemy, co czytają nasze dzieci, ponieważ niektóre z tych czasopism wydaje się, że właściwie jako programowe działanie propagują wśród dzieci, proszę Państwa, astrologię, magię, kluby czarodziejek, zloty i różnego rodzaju wróżby. Jest to szczególnie niebezpieczne, jeżeli te treści, o których tutaj właśnie wspomniałam, przedstawia się dzieciom w formie zabawy, w formie konkursów, jakichś quizów czy też komiksów. I takim najbardziej chyba popularnym wśród dzieci czasopismem, które w badaniach prasowych są na pierwszym miejscu, jest czasopismo Witch. I to czasopismo, mogę powiedzieć, że wprowadza powoli dzieci wiedzę właśnie tajemną. Co to znaczy w ogóle? Jest to czasopismo właśnie dla dziewcząt. Ukazuje się od 2002 roku. I proszę Państwa, najpierw był to miesięcznik, teraz już jest dwutygodnik. Co oznacza to witch? Witch to nic innego jak właśnie wiedźma, czarownica. Ale tutaj się dzieciom mówi, że to jest czasopismo dla czarodziejek. Dla dziewczynek takich jak ty, dla dziewczynek w wieku 7-12 lat, ale z tego co wiem, to oglądają, czytają to czasopismo również dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to właśnie czasopismo, magazyn dla czarujących dziewcząt. No i wiele osób mogłoby mi tutaj zaraz powiedzieć, no tak, ale co w tym złego? Przecież to jest tylko zabawa, jest to tylko gazetka, komiks, czy też film, czy może też gra. Jednak tutaj należy przypomnieć, że dziecko uczy się i poznaje świat właśnie poprzez zabawę. Jeżeli w formie zabawowej wprowadza się dzieci w tajniki wiedzy ezoterycznej, to wówczas to może być niebezpieczne. To jest przede wszystkim manipulacja dzieckiem, ponieważ mówi mu się, że ty nie robisz nic złego. Ty się tylko bawisz. A dzisiaj w dobie internetu to może być niebezpieczne, ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy granice zabawy mogą zostać przekroczone przez to dziecko, przez nieświadome dziecko. I tutaj wystarczy właśnie wpisać w wyszukiwarkę słowo, jakieś zagadnienie poruszone w tej gazetce i dziecko przechodzi na prawdziwe, magiczne strony, gdzie już może nie tylko bawić się, ale po prostu właśnie korzystać z różnych wróżbiarskich porad, ale również może sobie wszystkie te eksponaty zakupić. Jak się tylko tak pobieżnie przejrzy to czasopismo, to już widać, to daje dużo do myślenia. Ukazało się 160 numerów, ja przejrzałam 120. Dlaczego przejrzałam te numery? Ponieważ bardzo często mnie o to rodzice, nauczyciele pytali, z którymi się spotykam. I jak zaczęłam przeglądać to czasopismo, to po prostu sama byłam zaskoczona ilością i treściami, które są tam zawarte, które są przekazywane dzieciom. Właściwie znalazłam tam wszystkie zagadnienia dotyczące wiedzy ezoterycznej. Grafologia, spirytyzm, o jodze, o szamanach wudu, o przesądach, magicznych słowach, omen. O tym, w jaki sposób wróżyć z run, z chińskich monet szczęścia, co to są zaklęcia i do czego je się wykorzystuje, o numerologii, chiromancji, alimaty, amulety, talizmany, alchemia. Po prostu, jak to się przegląda, to w każdym, to nie jest tak, że to we wszystkim, w każdym numerze jest wszystko. Nie, to jest w każdym numerze jest jedno. Jeden jakiś maleńki fragmencik tej rzeczywistości. Co jakiś czas ta wiedza jest utrwalana, powtarzana i coraz bardziej poszerzana. Dlaczego, też należałoby się zastanowić, dlaczego to czasopismo jest tak bardzo popularne? Ponieważ ono ma bardzo atrakcyjną szatę graficzną i właściwie takim bardziej przyciągającym elementem to czasopismo są gadżety. To są bardzo atrakcyjne dla dziewczynek gadżety. To jest jakaś przepaska do włosów, to są spinki, jakieś kolczyki, klipsiki, koraliki, wisiorki, jakieś getry, przeróżne, piórnik, torebka, przeróżne takie po prostu atrakcyjne dla dzieci przedmioty, ale też oprócz tego znajdziemy tam wahadełko, astroamulety, właśnie starochińskie monety szczęścia, jakieś runy wikingów, dzwoneczki również feng shui, amulet szamana, przeróżne, że tak powiem, rekwizyty, które są później potrzebne do zabawy w magię. To jeżeli był właśnie ten gadżecik typu wahadełko, to dzieci dokładną instrukcję dostają, do czego ono służy, co należy z tym wahadełkiem zrobić, jak zadawać pytanie, jak się umówić, że to jest no właśnie tak albo nie, od jakiego słowa zadawać pytanie, od słowa czy. A więc dzieci dostają konkretną, dokładną instrukcję, prawdziwą. Ponieważ ja wiele rzeczy sama się, że tak powiem, przy tym czasopiśmie też uczyłam i później sprawdzałam. Sprawdzałam z książkami, tą wiedzę, która jest tu przekazywana dzieciom i jest to dokładnie ta wiedza przekazywana, ale w formie zabawowej. Dziecko jaką ma świadomość, że ono się tylko bawi. Ono nie robi nic złego. Jak były jakieś tam właśnie te chińskie monety szczęścia, to znowu jest dokładna instrukcja, jak należy rzucać, jak należy rysować heksogramy, jak należy je odczytywać. Jak ja wpisałam chińskie monety szczęścia w wyszukiwarkę, otworzyła mi się strona, która właśnie propaguje takie rzeczy, gdzie można sobie kupić i teraz jest do tego instrukcja, wszystko i już nie ma zabawy. To już są prawdziwe później już wchodzenie w tą rzeczywistość magiczną. I tak właściwie można powiedzieć z każdą rzeczą, która tam jakoś była wprowadzona, to można w ten sposób sprawdzić i to wszystko nas później poprowadzi do prawdziwych wróżbiarskich czy nawet okultystycznych stron. Ta pobieżna, nawet tylko, analiza zawartości tych numerów daje jednak już, tak jak widzimy, dużo, dużo do myślenia. To czasopismo ma takie działy, które też już troszeczkę coś nam podpowiadają, bo jest sekretnik czarodziejki, w którym na przykład możemy się dowiedzieć wszystko o ziołach, a więc bardzo pożyteczne rzeczy. Ale również możemy się dowiedzieć wszystko na temat różnych rytuałów, na temat magicznych symboli, czy magicznych właśnie słów, jak słowo omen, ale później jest taki dział zabawy z magią, a więc jest dokładna informacja, jak był jakiś taki gadżecik, pokazane, jak my nie robimy nic złego, my się tylko bawimy. My wróżymy za pomocą wahadełka, my zaklinamy wrogów, ale również zaklinamy miłość, wykorzystujemy talizmany do wróżb. Jest nawet zachęta do zostania dziewczynek szamanką. Jest na przykład sztuka, w jaki sposób odczytywać przepowiednie rzucanych na ziemię kamyków. Bardzo dużo właśnie takich rzeczy, które pokazują i mówią, to są prawdziwe rytuały takie magiczne, ale tu się mówi dzieciom, że to jest tylko zabawa z magią. Mamy encyklopedię wiedzy tajemnej. A więc kto to jest czarownica, chiromancja, a więc los na dłoni, wróżenie z dłoni, co to jest astrologia, wyrocznie, czy też co to jest alchemia, biała i czarna magia. Później mamy w szklanej kuli taki dział, testy witch, bardzo bym powiedziała śmieszne, prozaiczne rzeczy, nieszkodliwe, takie neutralne, ale między tymi testami jest na przykład jeden, który po prostu ma za zadanie wykryć, czy masz szósty zmysł. A jeżeli masz, no to warto to wykorzystać. A może masz zadatki na bycie szamanką. Następną taką częścią są horoskopy. horoskopy na różne okazje, każdy inny. Jest tyle horoskopów, że nawet nie myślałam, że może być tyle horoskopów, żeby się dzieciom nie znudziło. To jest w bardzo atrakcyjnej formie przedstawiane. Te dzieci później czekają wręcz na te horoskopy, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo i w bardzo różnej formie ukazywane. A więc tak jak już tylko tak pokrótce pokazałam, znajdziemy tutaj czary, znajdziemy tutaj wróżby, przepowiednie w roku szkolnym, ale również w czasie wakacji, na karnawał i na święta Bożego Narodzenia również. I jak na przykład w okresie rozpoczęcia roku szkolnego był dołączony piórnik z przyborami szkolnymi, to była taka informacja dla dziewczynek, żeby do szkoły nosiły drugi zestaw, ponieważ jak koleżanki będą dotykać, to przejdą na te przybory złe energie i będziesz się musiałaś oczyszczać. Już się tym dzieciom wtłacza coś takiego, że jakieś złe energie przejdą na twoje przedmioty i będziesz musiała się z tego oczyszczać. Także ta redakcja tego czasopisma nie tylko przedstawia teoretyczne strony magii, ale również uczy czytelniczki, w jaki sposób można to wykorzystać w życiu codziennym. I teraz nie uczy rozwiązywania problemów. Na każdy problem poleca się skorzystać z wróżby. Wyrocznia ci podpowie, co ma zrobić. Pokłóciłam się z koleżanką, z przyjaciółką, to zawsze jest wyrocznia ci powie. A więc nie uczymy rozwiązywać problemów, tylko uczymy właśnie takiego magicznego podejścia, że ja tylko właśnie sobie postawię jakiś pasjans czy karty tarota, bo też takie były karty tarota dołączane, że sobie po prostu właśnie do wróżki się uda i to rozwiąże moje problemy. Jesteś zestresowana, zacznij uprawiać jogę. To jest już do małych dzieci. Także treści te co jakiś czas się powtarzają, są rozszerzane, a więc jest to trochę tak jak program szkolny zbudowany, że co jakiś czas wiedza jest powtarzana, utrwalana i jeszcze coraz bardziej rozwijana. Redakcja zachęca wręcz do tworzenia klubów czarodziejek, do regularnego spotykania się. Spotkanie takie nawet powinno mieć swój program, tutaj są drukowane też propozycje. Jedna z czytelniczek opisuje, że właśnie odbyło się pierwsze spotkanie klubu Witch i jaki był plan tego przebiegu. A więc dziewczynki czytały Witch z podziałem na rolę, a później wróżby wróżyły sobie przy zgaszonym świetle. W niektórych numerach mamy wręcz do czynienia z uroczystym rytuałem przyjęcia w poczet czarodziejek. Organizowane są te zloty, zjazdy, spotkania i tym podobne. I teraz jak na przykład jest więcej niż 5 koleżanek, to trzeba jedną wyeliminować, bo tylko może być 5, bo każda z nich ma rolę, ma zadanie. Jest 5 tych czarodziejek witch, każda z nich jest odpowiednikiem jakiegoś żywiołu i nie może być ich więcej. I to nawet dziewczynki w szkole mi opowiadały, że jeżeli właśnie jest ich więcej, to trzeba jedną z nich wyeliminować. A więc nie ma jakiejś pracy, współpracy, tylko wręcz odwrotnie. Takich przykładów można byłoby tutaj mnożyć. No i tak jak się właśnie przyglądamy, to nie wiem, czy jest to przypadek, czy być może jest to przemyślana, zaplanowane działania, akcja, można powiedzieć, na dużą skalę, szczególnie ona jest kierowana do dzieci i młodzieży, do tej grupy społecznej, która jest w okresie formułowania się właśnie swojego systemu wartości, która jest łatwowierna, która zaufa. I tymi dziećmi można bardzo właśnie łatwo manipulować, wmówić im wiele nowoczesnych poglądów na życie. Takie działanie może właśnie rozmydlać, ośmieszać też wiarę chrześcijańską. To może też wprowadzić takie nowe myślenie, zastąpić przestarzałą wiarę może na rodziców właśnie w Jezusa Chrystusa, w sakramenty, w różaniec, czy też w mistykę katolicką. Być może ma nastąpić, że oto teraz właśnie nadchodzi nowy sposób podejścia do życia rodzinnego, społecznego, czy też właśnie religijnego. Tutaj warto wspomnieć jeszcze o tym, że redaktorzy tego czasopisma na końcu zamieszczają taką informację, że wróżby i horoskopy zawarte w piśmie są zabawą, a wszelkie podobieństwo do rzeczywistych osób i zdarzeń są zupełnie przypadkowe. A więc, tak jak mówię, pokazywanie dzieciom właśnie tej wiedzy ezoterycznej w formie zabawowej, ten cel właściwie jest ukryty. Jest to forma manipulacji. I tak jak wspomniałam wcześniej, tu w tym czasopiśmie są nie tylko złe rzeczy, o tym również trzeba pamiętać, ale właśnie na tym polega to niebezpieczeństwo, ponieważ dobro jest wymieszane na równi z tym, co jest złe, prawda z fałszem, wartości chrześcijańskie z pogańskimi. I to może być dla tych, dla dzieci dużym niebezpieczeństwem. To tak, jeżeli chodzi o akurat może taką najbardziej znaną może wśród dzieci gazetkę, ale nie tylko dzieci prasę czytają, bo w różnych innych tytułach znajdziemy jakieś wyrywkowe porady, rady na te tematy. I teraz mamy również filmy, gry komputerowe, które znowu powielają, rozwijają jak gdyby tą wiedzę, którą już to dziecko być może zdobyło właśnie poprzez kontakt z tymi czasopismami. Ale to jest czasopismo. Proszę też pamiętać o tym, że mamy film Witch. Są strony internetowe. Dzisiaj w dobie tak szerokiego i szybkiego rozwoju mediów, właściwie to oddziaływanie na dzieci jest coraz większe, ponieważ to jest nie tylko ta prasa, ale to są właśnie zaraz filmy, zaraz się pokazują, zaraz wszelkiego rodzaju gadżety. Cały przemysł, można powiedzieć, nawet spożywczo-przemysłowy jest z tym powiązany, ponieważ jak pójdziemy do sklepu i będziemy chcieli kupić nawet ubrania, to one również już zawierają tych bohaterów najbardziej popularnych filmów, czy też czy z gier komputerowych. Innymi takimi przykładami mogą być filmy dużej, nie mówię, że wszystkie, ale wiele filmów japońskich, kreskówek japońskich, komiksów czy gier też możemy powiedzieć, że są osadzone w klimatach właśnie takich magicznych. Magii, astrologii. I na przykład takim bardzo znanym filmem Czarodziejki z Księżyca. Tutaj mamy do czynienia z przemiłymi czarodziejkami, które są zawsze gotowe wszystkim pomóc. I tylko właśnie, one, każda z nich jest reinkarnacją jakiejś bogini. Właściwie tutaj pobyt na ziemi to tylko jakiś krótki etap w ich życiu, a one się doskonalą cały czas i zdobywają doświadczenie. Noszą bardzo dziwne amulety, talizmany, nieustannie walczą i do walki wykorzystują umiejętności i przedmioty magiczne. Rzucają czary na swoich przeciwników i w ten sposób również wprowadzają dzieci w metody, w jakieś takie techniki właśnie okultystyczne. Ponieważ to szczególnie wykorzystują do czarodziejki, zanim wypowiedzą jakieś zaklęcie, zarysowują okrąg ochronny dookoła swojego ciała, zupełnie tak samo jak czynią prawdziwi wróżbici, okultyści. Rysują trójkąt i przywołują właśnie tutaj tego ducha. Po co to robią? Po to, aby ten przywoływany duch nie zrobił mi żadnej krzywdy. Jest to pięknie rozrysowane w tej scenografii. Jeżeli ja o tym nie wiem, to ja po prostu nawet się nie domyślam, że to już te dzieci czegoś takiego uczy, przyzwyczaja je, oswaja z takimi rzeczami. I później widzimy, że dzieci właśnie bawią, naśladują się. Dziecko uczy się, naśladuje zarówno świat rzeczywisty, nas, ludzi dorosłych, ale również tych bohaterów medialnych. I tutaj należy właśnie zwrócić na to uwagę, że są to dla nich wzorce osobowe również. Pewne normy społeczne, które przejmują właśnie z tych przekazów medialnych, z tych właśnie bohaterów. Dzieci się bardzo też utożsamiają z tymi bohaterami. Więc jak kiedyś, w dawnych czasach, że tak powiem, może jak myśmy byli dziećmi, jak było, trzeba się było wybrać rolę w jakiejś na przykład odgrywaniu jakiejś baśni, to nikt nie chciał być wiedźmą. A w chwili obecnej każda dziewczynka chce być czarodziejką bądź witch, każdy chłopiec chciałby być Harrym Potterem, ponieważ te osoby są bardzo atrakcyjnie dla nich ukazane. Tu są właśnie odwrócone te archetypy. Ta brzydka wiedźma, czarownica, ta wiedza tajemna, zakazana jest bardzo atrakcyjnie pokazana. Są zupełnie czasem zmienione znaczenia. Na przykład występuje szatan, szatan dobre serduszko, ktoś, kto czyni dobre uczynki. A więc w naszej kulturze szatan negatywnie postrzegany, a tu nie, tu jest właśnie szatan dobre serduszko. A anioł jest demonicznym aniołem. A więc jest to wymieszanie i to dziecko później nie wie tak naprawdę, kto jest dobry, kto jest zły. Właściwie co tutaj ten rodzic coś mówi o szatanie, że to jest negatywna postać, jak on tutaj w filmie miał przedstawione, pokazane, że to jest bardzo właśnie dobry bohater. Takich magicznych filmów, różnych gier mamy coraz więcej. Ja tak na przykład, ponieważ się zajmuję tymi przekazami medialnymi skierowanymi do dzieci i młodzieży, obserwuję, że z roku na rok jest tego coraz więcej, coraz bardziej ich przyzwyczajamy i jest tej, no niestety, tematyki coraz więcej. Jest bardzo duża koncentracja w tych właśnie przekazach na magii i na okultyzmie. Magia w baśniach zawsze występowała, jednak tutaj w chwili obecnej te proporcje są bardzo wyraźnie, wręcz zachwiane, ponieważ magia była tłem, była jakimś marginesem, była domeną złych ludzi, służyła do ukazania właśnie dobra i zła. Obecnie jest odwrotnie. Biała magia jest wykorzystywana rzekomo do dobrych rzeczy, a jednak wiemy, że magii, nawet tej białej, nie można wykorzystywać, nigdy jej nie można utożsamiać z dobrem. Magia jest zawsze magią, magia jest zawsze zła. W wielu animacjach właśnie widzimy fascynację spirytyzmem, astrologią, jakieś podróże w czasie, zjawiska okultystyczne. Jest tych filmów tak dużo i tych treści, że w ten sposób się rozbudza zainteresowania tymi tematami. One również uczą podstawowych pojęć związanych właśnie z wiedzą astrologiczną. I to później budzi zainteresowania. Młodzi ludzie zaczynają się interesować realną magią. Czasem nieświadomie mogą się od niej również uzależnić. Mogą nawet przejść jakieś ryty inicjacyjne, nie zdając sobie w ogóle z tego sprawy, ponieważ on nie robił nic złego. On się tylko po prostu bawił. Dzieci właśnie w tych grach, w filmach różnych są zachęcane, aby właśnie zabijać, otruwać, atakować, wykorzystywać właśnie te moce magiczne i w ten sposób stępia się też no, tą wrażliwość moralną, wrażliwość sumienia. One osłabiają również, jeżeli chodzi o tą, odwrażliwiają dzieci. Przyzwyczajają, później się nie widzi w tym nic złego i się, jak się wejdzie w jakąś grupę, nawet w sektę, nie widzi się tam nic, że tak powiem, negatywnego, ponieważ to wszystko już znam, gdzieś zapoznałem się z tym, gdzieś wcześniej i jest mi to znajome, jest to przyjazne i no właśnie nie widzę w tym nic złego.
Mam pytanie. Pani mówiła o zabawie w magię. To znaczy, jest magia prawdziwa, jest zabawa w magię. Magia prawdziwa może nawet jest szkodliwa, ale zabawa w magię to nie będzie szkodliwa, tak?
No właśnie tutaj się tak mówi dzieciom. Magia jest zawsze magią. Tu nie ma zabawy w magię. Jest po prostu uprawianie.
Więc jeżeli przywołujemy jakiegoś duszka, to nie będzie jakiś zabawny diabełek, bo nie ma zabawnych i niezabawnych diabełków. Jest jeden duch zły.
Tak, tylko że dziecko o tym nie Oczywiście. Wie, ponieważ jemu się pokazuje, dziecko nie że wie, nie
i rodzice,
nic złego.
I rodzice też tego właściwie nie wiedzą. Mówiła pani o rycie inicjacyjnym. Inicjacja, co takiego by było? Czy to już ksiądz powie? To już może ksiądz powie później. W każdym razie to jeszcze musimy wyjaśnić, bo tych różnych miejsc pani się tutaj skupiła na czasopiśmie, na książkach, głównie na tym czasopiśmie jednym, ale przecież tych różnych pułapek zastawianych na no, w rezultacie na duszę człowieka i to młodego człowieka jeszcze nie znającego życia i tych wszystkich niebezpieczeństw jest dużo więcej. I tych, że tak powiem, wejść, gdzie człowiek daje przyzwolenie. Przyzwolenie, bo tu się daje przyzwolenie gdzieś właśnie, żeby to zło wchodziło do nas, jest więcej. No, w internecie różne są takie strony zabezpieczone w pewnym sensie, gdzie jest pytanie, czy to cię interesuje, czy rzeczywiście chcesz wejść na tą stronę. No i są takie przyciski na ekranie się pojawiają, wchodzę albo nie wchodzę, chcę czy nie chcę. No i tutaj dokonuje się wyboru i trzeba coś tam kliknąć, prawda, myszką. I to już jest ten wybór, jest traktowany przez tego, jako który zgodę. Czyha,
jako zgodę,
jako przyzwolenie, treści, że rzeczywiście chce.
Że... To już jest ten moment, tak jak chcemy go określać, inicjacyjny, to jest ten moment zetknięcia się z realnym złem, osobowym złem. To jest ten moment jednocześnie otwarcia się człowieka na to zło, które pod takim płaszczykiem, które ma różne tytuły, przychodzi tak, człowieka, który się otwiera, no, kliknie, czy weźmie do ręki, czy zaczyna się czymś tam zajmować, bawić. No, a wtedy zło, jako przeciwnik człowieka i wróg człowieka, wykorzysta to do tego, żeby przybliżyć się i konkretnie jego naturę dotknąć. Całą naturę, bo jak święty Ignacy mówi, zły duch jest wrogiem natury ludzkiej, więc sfery psychicznej, fizycznej i duszy, choć tutaj duszy uszkodzić bezpośrednio nie może w nią wejść. Ale gdy mówimy tutaj o inicjacji, prawda, jest to takie spotkanie tej wolności, choć może nieuświadomione, ale spotkanie wolności człowieka z tą wolnością złego ducha.
Teraz głos zabiera ksiądz Tomasz Owczarek. Także proszę bardzo, ksiądz jeszcze nam tutaj pomoże rozeznać się właśnie w tej sytuacji, bo to w rzeczywistości jest sytuacja duchowa. Tu niby to jest zabawa, wszystko, bo mówimy o dzieciach i że one najłatwiej właśnie przez zabawę pewne rzeczy nabywają i kontaktują się i wdrażają to do swojej pamięci. No, prawo różnych pierwszych połączeń i tak dalej. I tutaj też pewnie gra rolę, że to jest nieszkodliwe, to jest zabawne, a to jest rzeczywistość duchowa. To jest rzeczywistość duchowa i tutaj już zabawy nie ma.
Tak, ja może tutaj, żeby ten problem dalej poprowadzić, to powołam się może tutaj na słowa Ojca Świętego, Sługi Bożego Jana Pawła II, który te słowa skierował w liście do rodzin. I tutaj mówi o mediach ogólnie, o środkach przekazu. I tutaj mówi o dramacie. Oto dramat. Nowoczesne środki komunikacji społecznej są poddane pokusie manipulacji przekazem, zakłamując prawdę o człowieku. Człowiek nie jest tym, kim siebie ogląda w reklamie i propagandzie, w nowoczesnych środkach masowego przekazu. Jest kimś więcej, jako jedność psychiczno-fizyczna, jako jedność duszy i ciała, jako osoba. Jest kimś więcej przez swoje powołanie do miłości, które wprowadza mężczyznę i kobietę w wymiar wielkiej tajemnicy. Tu Ojciec Święty pokazuje tę konstrukcję człowieka. Ale jeżeli mówimy znów tu, w tym kontekście o ataku złego ducha, to jest to ten atak i ta inicjacja, która dokonuje się, to przyjście złego ducha do tej rzeczywistości ludzkiej, człowieka. To będzie dziecko, że od momentu poczęcia jest narażone na uderzenie zła i ono, jeżeli uderza, czyli ten teren inicjacyjny, to teren uderzenia w sferę fizyczną i psychiczną dziecka. Dokonuje się to już od momentu poczęcia. I właśnie to wszystko, o czym tutaj pani Małgorzata powiedziała i tam to, co można jeszcze doczytać, wyliczała tutaj, to wszystko, co w tych publikatorach różnego typu można znaleźć z tego zakresu ezoteryki, to wszystko kryje za sobą działanie złego ducha. Znaczy już tutaj nie musimy dyskutować, uzasadniać w rozeznaniu naszym chrześcijańskim i w praktyce przy tym naszej egzorcystów jesteśmy przekonani pewni, że te wszystkie rzeczywistości są tymi, które przybliżają obecność złego ducha i dają mu możliwość działania. Jednocześnie jest to ten moment, kiedy naruszane jest pierwsze przykazanie, czy otwieranie się na tą moc, nawet gdybyśmy to nazywali zabawą, najbardziej niewinną, my sobie tak możemy o tym mówić. Możemy tak to nazywać. Niektórzy, ci, którzy tak to tutaj tłumaczą, że to tylko zabawa, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ja sądzę, że w tej zmowie zła to tutaj jest ta celowość, którą narzuca zły duch, oczywiście mając swoje struktury, grzech społeczny i w strukturach funkcjonujących, że może pewne konstrukcje tworzyć i tego typu, po to, żeby je podawać dalej, żeby można nimi zarażać, infekować. Wobec tego nie ma tutaj żadnej wątpliwości, że te praktyki, o których tutaj jest mowa, które są podawane dzieciom, tym nawet najmłodszym, które znajdziemy w internecie, czy w filmach, czy w różnych grach, te wszystkie rzeczywistości właśnie tak zewnętrznie, zmysłowo odbierane, prowadzą, jakby ciągną za sobą działanie osobowego zła, złego ducha, który nigdy nie przychodzi po to, żeby dać dobro, tylko zawsze, żeby szkodzić. Nawet jeżeli gdzieś tam w jakimś momencie stwarza pozory, że sprzyja, że tutaj jest przyjazny, że czyni jakiś zło. Jest to pozór po to, żeby później zaatakować silnie. I właśnie, może tak być, że dziecko bawi się, no w cudzysłowie bawi się, i nic się specjalnego nie dzieje. W sferze psychicznej, fizycznej, nic. Ale po kilku latach, a nawet już w wieku bardzo dorosłym, albo już u schyłku, odezwie się. Zło pamięta te wszystkie doświadczenia, z którymi mógł być przy kiedyś dziecku, ale kiedyś odezwie się i uderzy w tego dorosłego człowieka. On potrafi czekać, potrafi zbierać te informacje, zna, poznaje człowieka i przyjmuje taką taktykę, by uderzyć i mu zaszkodzić. No, niekoniecznie tutaj mowa o opętaniu, ale o tym podejściu tej bliskości do tej sfery psychiczno-fizycznej po to, żeby później na nią oddziaływać. No i później oczywiście te wszelkie jakieś trudności w sferze psychicznej, również dolegliwości fizyczne czy jakieś somatyczne będą się pojawiały, bo od strony demonologicznej, angeologicznej nauki o aniołach wiemy, że zły duch i poznaje materię lepiej i zna naszą naturę lepiej niż my sami, niż najlepszy lekarz, niż cała medycyna. Ma taką naturalną zdolność daną mu, zresztą z jego przeznaczenia. I to dlatego też jego działanie poprzez te wszystkie znaki, ryty już nawet, słowa, obrazy, przez to wszystko działa. I dlatego tutaj mówimy o tej szkodzie, którą może wyrządzić zły duch, bo te momenty spotkania dziecka z tak zwaną zabawą w tych formach, które tutaj pani Małgorzata wymieniła i jeszcze tych, które tam są zapisane, bo tutaj można by jeszcze się do innych odnieść, to właśnie taką taktykę złego nam tutaj przyprowadzają i pokazują. To jest pewien schemat. On zawsze uderzy. Dostosowuje się do człowieka, do warunków, do otoczenia, też do stanu duchowego rodziców. No bo tutaj mówimy o dziecku, a przecież tutaj tymi, którzy wychowują, chronią, jakoś ogarniają, to są rodzice. I
Czy jest różnica, czy nosić na przykład dziecko, dziewczynka będzie nosiła do szkoły medalik, czy będzie nosiła amulet? No, amulet jest modniejszy, prawda? Ale czy to jest różnica właściwie, medalik, amulet, jeżeli ma przynieść szczęście? No właśnie, bo dziecko w to wierzy. No więc czy wystarczy wiara dziecka, że to przyniesie szczęście? Czy coś z tym przedmiotem jest związane? Wiemy, że medalik się święci, zanim człowiek go włoży, prawda? Ksiądz go święci.
Tak, to jest znak. To jest pewien znak, tylko że on oznacza inną rzeczywistość. Medalik poświęcony odnosi, kieruje ku rzeczywistości duchowej, ducha, jakim jest Bóg i jego aniołowie. A tutaj amulet będzie otwierał na tą rzeczywistość złego ducha, działania złego ducha, osobowego złego ducha. Zło wiąże się też z materią, właśnie taką powierzoną mu, jeżeli mówimy o amuletach, jakichś takich znakach, symbolach noszonych. One nie są obojętne. Zło ma taką percepcję. Ono tak spogląda, czy w cudzysłowie spogląda, bo ono nie ma oczu, prawda? Ale ono tak swoim intelektem bystrym, anielskim, potrafi taką przynależność natychmiast odczytać. Znak wiąże się z sygnałem. Masz prawo do tej osoby, która to nosi. I on atakuje. On atakuje i w tej relacji osobowej uderza. No i uderza właśnie znów w tą sferę psychiczno-fizyczną. Całą sferę wyobraźni atakuje, myśli. Ta sfera emocjonalna, fizyczna, no w ten sposób jest przez niego atakowana. I dlatego też tutaj mówimy o tym, że zły duch jest małpą Pana Boga, że wykorzystuje też znaki i dlatego też prześmiewczo oczywiście. I dla niego materia też jest bardzo ważna. Znak jest bardzo ważny w kuszeniu, w przychodzeniu. Dlatego też te wszystkie gadżety, jakieś tam symbole, znaki, to
nie są obojętne,
tak,
szkodliwe
bardzo,
wręcz.
Tak.
Ksiądz jeszcze coś nam chciał tutaj powiedzieć z tej dziedziny.
Znaczy jeszcze może tak, jeszcze może jeszcze tutaj dodam to, że oczywiście dlatego tutaj mówimy o tej groźbie przez szatana fundowanej, ponieważ no tutaj w tej sferze wychowawczej atakowane jest to, co stanowi tą sferę wychowywania. Dziecko wychowywane jest w tej sferze psychicznej, fizycznej, te relacje się dokonują. Ale ja bym tutaj może to troszkę odwrócił. Mówił, duchowa sfera, oddziaływanie duchów jest tutaj bardzo ważne. Czyli kto działa? Czy Pan Bóg działa? Czy zły duch działa? Nie ma obojętnych rzeczywistości. Jest rzeczywistość określona albo dobrem, albo złem. To jest to, co nazywamy rozeznawaniem duchów, naszym chrześcijańskim rozeznawaniem duchów. To jest też rola rodziców, żeby umieli, byli fachowcami w procesie wychowania, ja bym ośmielę się nazwać proces wychowania, mówiąc językiem naszym, religijnym, biblijnym, jest to proces rozeznawania duchów, czyli pytania, gdzie działa Bóg i czego chce dokonać wobec nas i dziecka, czy dzieci powierzonych, a gdzie działa zło i szkodzi i rodzicom i dziecku. Prawda? I dlatego też tutaj to jest tak bardzo ważne, że ta obecność rodzica tutaj jest no, i również w tej inicjacji, w tym przychodzeniu zła kluczowa, ale i również w rozwiązaniu tego problemu, czy chronieniu dziecka, albo później wychodzeniu z tego, gdyby za chwilkę będziemy o tym jeszcze mówili, też rola rodziców, małżonków no, katolickich, ale te stany duchowe są też bardzo, bardzo różne. Ja tu jeszcze może bym podpowiedział, bo chciałbym tylko na to zwrócić uwagę tak bardzo szczególnie, nie odnosząc się już do poszczególnych praktyk, które były tutaj wymienione, tylko chodziłoby o samą taką no, techniczną stronę działania złego ducha, jego taktykę, że on zawsze będzie w tę sferę uderzał. I później mówimy o pewnych problemach wychowawczych, czyli czegoś, co się dzieje, jest zaburzone w relacji psychicznej. Coś, co jest zaburzone w relacji fizycznej czy somatycznej generalnie. Bo tu ma dostęp zły duch. Do duszy ludzkiej nie ma dostępu. Do rozumu, do woli ludzkiej. Bezpośredniego nie ma wglądu, też nie zna naszych myśli i nie może poznać, chyba że mu człowiek zawierzy w jakimś tam pakcie, czy jakimś zawierzeniu, w jakiejś relacji. To tak, ale tutaj, żebyśmy się też tego może nie obawiali i też się może też nie obawiali, jeżeli nawet jestem pewien, to jest doświadczenie egzorcystów i, no i powiedzmy, wynika to powiedzmy z tego porządku przykazań Bożych, że jeżeli nawet raz zdarzy się dziecku zetknąć z taką rzeczywistością, to jest to już, nie jest to już obojętne. To jest ten moment, kiedy zło atakując poznaje. Kiedy ono działa, to ono poznaje człowieka od tej strony słabej albo te sfery, które nawiedziło, które dotknęło. Później się może do tego odwołać. Czyli czyni już takie poranienia, szczeliny i później to dziecko, tak jak mówimy w tym procesie wychowawczym, ono bardziej będzie otwarte na te rzeczywistości, kiedy będzie rosło, na te inne, może takie szerzej rozbudowane struktury okultystyczne, wtedy, kiedy już zostało naznaczone, to nie znaczy, że to będzie tylko proces psychiczny tego prowadzenia ku tym rzeczywistościom dalej, tylko dlatego, że zły duch kontroluje to dalej, podsuwa dziecku i będzie tworzył pewne sytuacje nawet po to, żeby no jakoś łatwiej było natknąć się na daną sytuację albo tworzyć pewne okoliczności życia, którego tegoż człowieka rosnącego popchną do pójścia do wróżki, rozwiązania jakiegoś problemu na inny sposób, wahadełkiem czy do jakiegoś wróża. No, tych sposobów jest rzeczywiście mnóstwo, tak jak tu są proponowane. Dlatego nie lekceważyłbym i tutaj myślę, że też trudno mówić o takich granicach zabawy, gdzie jest zabawa, a gdzie już jest ten moment groźny, kiedy się kończy zabawa, zaczyna w tej duchowej walce, dokonuje się ta już groźne działanie zła, oddziaływanie na tego małego człowieka. Więc dlatego nie chodzi tutaj może też o straszenie, tylko żeby pokazać, może uczulić tutaj rodziców, małżonków chrześcijańskich, którzy no, przecież tutaj są uzdolnieni przez sakrament małżeństwa do tego, żeby ich rozeznawać i czuwać od strony duchowej i chronić jak kokosz te dzieci, żeby wiedzieli, że to nie jest takie obojętne, na co pieniążki dajemy, co dziecko kupuje, co czyta i muszą tutaj patrzeć, uważnie patrzeć, bo jeżeli dziecko się nawet natknie przez jakąś ciekawość zwyczajną, no bez już tutaj jakiejś inicjatywy rodziców, czy może bierności rodziców, która jest inicjatywą dla dziecka, bo dziecko może robić, co mu się podoba, zaglądać, gdzie chce, to wtedy tutaj trzeba by było... No, w każdym razie orientować się i dopomagać do tego, żeby rodzic wiedział, dziecko chronił, a dalej jeszcze może o tym powiemy, jak to z tego się wydobywać, gdyby nawet...
No to już właściwie powinniśmy o tym mówić. Te ryty inicjacyjne właśnie, to już jest dalszy stopień zabawy, właściwie żadnej zabawy.
Tak, to jest od razu.
Zaprasza się wręcz złego ducha swojego wnętrza.
Tak. To jest tak zwane otwieranie, w demonologii nazywa się to otwieranie drzwi złemu duchowi. I to może być na poziomie zabawy, a to może być na poziomie już jakichś dorosłych, jakichś działań okultystycznych, bardzo już groźnych, ingerujących, bardziej świadomych.
I co robić, jeżeli już, powiedzmy, rodzice stwierdzają, że dzieci siedzą w tym świecie, który jest niechrześcijański, który wręcz jest wrogi chrześcijaństwu, że już właśnie w coś weszły. I co wtedy można zrobić? Jak można pomóc dziecku?
Właśnie tu rodzice. Słusznie, bo tu rodzice muszą... To jest tak też bardzo często w praktyce, że jeżeli rodzice orientują się, że coś się zaczyna dziać, więc wtedy próbują gdzieś tam do psychologa i oczywiście trzeba, bo tam zwykle to się dzieje coś...
Są trudności psychiczne.
Oczywiście, bo tu przede wszystkim, tak. Zaczynają się jakieś trudności w relacjach do rodziców i dziecko może mieć, powiedzmy, też jakieś sny, jakieś lęki, bo lęk jest pierwszym orężem działania złego ducha i on może tak objawiać tę swoją obecność i wpływ na dziecko po tej tak tutaj określonej inicjacji, tym przybliżeniu się czy wkroczeniu wprost w życie tego człowieka. Więc przybiegają, często im się proponuje, żeby od razu do egzorcysty. Oczywiście, nie ma takiej potrzeby. Może kiedyś, jeżeli ta sprawa by zabrnęła bardzo daleko i trzeba by było, no to tak. Ale przede wszystkim to tutaj musieliby też troszeczkę zrewidować własne postawy i własne postawy duchowe, bo tu ich stan duchowy będzie bardzo ważny. To tutaj działa prawo domowe Kościół, obowiązuje takie samo prawo duchowe jak cały Kościół, Kościół w miniaturze. Jeżeli jeden członek jest, daje dostęp, choćby przez jeden grzech ciężki, powiedzmy ojciec, prawda, żyje w grzechu ciężkim, to zło, uderzając w ojca, uderza w dziecko i oddziaływuje na dziecko i rani dziecko. W tym momencie rodzice muszą pozamykać swoje serca na działanie zła. To jest kwestia nawrócenia, osobistej modlitwy. No i tutaj myślę, że to tak przy tej okazji można mówić o modlitwie małżeńskiej, czy no, nawet i dialogu, gdyby już iść tak dalej w tę duchowość małżeńską. Ale myślę, że tutaj działania, które by budowały tę więź małżeńską, by trzeba było je spajać coraz bardziej przez modlitwę, nawrócenie, sakrament pokuty. Bo wtedy dają ochronę dla dziecka i mogą wtedy skutecznie się modlić za dziecko i towarzyszyć dziecku. No i oczywiście błogosławić dziecku. Sama modlitwa będzie błogosławieństwem, bo jest to dialog z Bogiem po to, żeby posyłać Chrystusa, prosić, żeby przyszedł i pobłogosławił. Oczywiście ręką ojca, matki, formami modlitwy, no ale tak będzie trzeba. Gdyby się okazało, że gdzieś jest jakaś potrzeba pomocy rodzicom, bo tu mówimy o pomocy rodzicom, nie wyręczanie rodziców w tej trudnej sytuacji, która się może w związku z tymi inicjacjami, tym dostępem złego ducha pojawić. Mówimy o pomocy. Więc no, to będą różne formy. Jest też i w rytuale dla egzorcystów taka forma, którą można wspomagać całą rodzinę, w tym i dziecko, to młodsze, starsze czy młodzież, modlitwę, która jest już też formą egzorcyzmu i którą można podejmować w sytuacji, gdyby te ataki złego ducha na całą rodzinę, na wspólnotę, na dziecko i na innych było potężne.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi są ksiądz Tomasz Owczarek i pani Małgorzata Więczkowska. Drodzy Państwo, pora już prosić Państwa o współudział telefoniczny, bośmy się tutaj troszkę rozgadali, ale temat no, wymagał jednak jakiegoś szerszego wstępu.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056. I dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat Kiedy szatan zagraża dziecom. Nasi goście to ksiądz Tomasz Owczarek i pani Małgorzata Więczkowska.
Słuchamy, Radio Maryja.
Halo.
Tak, słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witam?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę księdza, ja mam podobną sytuację, bo
ale
właśnie
można poznać
mąż
imię?
Żyje w grzechu ciężkim i po prostu moje dziecko strasznie to przeżywa. I czy ja mogłabym prosić o tą modlitwę, żeby ksiądz powtórzył ten egzorcyzm taki obronny?
Ja myślę, że tutaj może tak trudno w tej chwili mówić o tej modlitwie, czy może ją polecać. Ja myślę, że ta modlitwa, o której tutaj wspomniałem, z rytuału egzorcystów, jest modlitwą, którą mógłby się posłużyć ewentualnie egzorcysta bądź ksiądz, do którego z problemem wokół dziecka można byłoby się zgłosić do księdza gdzieś tam w parafii. Ale myślę, że tutaj tą formą modlitwy, ponieważ ona jest egzorcyzmem, rodzic nie powinien się posługiwać. Raczej błogosławieństwem, modlitwą, najprostszą modlitwą, też błogosławieniem pani mogłaby błogosławić. Domyślam się, że pani jest o sercu czystym i tutaj może pani też modlitwę skuteczną podejmować. No i w ten sposób, jak tylko jest możliwe, chronić. No ale ten dostęp, jakby nie było, będzie jakimś.
Dopóki będzie żył w grzechu ciężkim.
Tak, oczywiście.
A egzorcyzmem jest modlitwa św. Michała Archanioła, różaniec.
Tak, oczywiście. Ja tutaj mówiłem o tej modlitwie, która jest egzorcyzmem, a osoby świeckie nie powinny odmawiać, bo to jest zbyt niebezpieczne, konfrontowanie się ze złem, no gdyby tak było trzeba. Zresztą nie wiadomo, czy trzeba tutaj w tej sytuacji, bo to może być jakieś duże kuszenie dziecka.
Ale wie ksiądz, dziecko po prostu straciło autorytety wszystkie, bo ona ma 15 lat
w tym momencie
ona ojca i nienawidzi, a z drugiej strony go kocha.
Oczywiście, to jest dramat.
Jest to wielki dramat i właśnie zło w ten sposób stara się dotrzeć i zniszczyć wszystko to, co Pan Bóg zaplanował jako dobre i piękne. No, w tej chwili więcej nic tutaj powiedzieć nie możemy. W naszych audycjach poruszamy różne szczegóły dotyczące życia małżeńskiego.
Tylko tyle, że na pewno też nie możemy tutaj tak jakimś oskarżeniu stawiać, prawda, tutaj małżonka, bo pewnie tutaj by trzeba było, jeżeli mówić o jakimś uzdrowieniu, porządkowaniu tej sprawy, trzeba byłoby mówić o przebaczeniu, budować tutaj na przebaczeniu. Jasne, że jest to trudne, czy przekonywać dziecko o tym jest trudne, skoro tak emocje tutaj pulsują. Ale no na pewno z pani strony taki temat przebaczenia mężowi, no tego, że jest tak, jak jest, i modlitwa za niego, no będzie czymś ważnym i dla pani będzie to siła, żeby sobie z tym poradzić, no bo to na tym polega też uzdrowienie, nie na wyzdrowieniu, że problem minie, zostanie zupełnie usunięty, tylko że będzie można sobie z nim radzić za łaską Bożą.
Dobrze.
Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Ja się chciałam włączyć do audycji właśnie słuchając radio, ale już teraz wyłączyłam.
Może nam pani powiedzieć imię?
Janina.
Dziękuję. Proszę
Jestem
bardzo.
Jestem z Gdańska.
Słuchamy.
I chciałam się zapytać w takiej sprawie, ponieważ zainteresowała mnie pewna sprawa. Dzieciom oferuje się młodzieży szkolnej komórki telefoniczne, niby tak zwane szybkiego czytania. Daje się im broszurki, książki. Przychodzi pewna osoba do domu, proponuje właśnie komórkę i ta komórka jest wyłącznie dla tego dziecka, ale to jest odpłatne. To jest na zasadzie płatności. I tym dzieciom mówi się na ucho, tam ktoś na tę komórkę rozmawia do tych dzieci, do tej osoby i po prostu podaje im tam różne takie testy, które musi wykonywać. Czy to jest coś związane z jakimś też właśnie taką jakąś złą sprawą? Chciałabym wiedzieć.
Dziękujemy za pytanie z Panem Bogiem. No są takie kursy szybkiego czytania, właśnie też na granicy ezoteryzmu, tak, żeby szybko wchłonąć jakąś masę wiedzy, wręcz wtłoczyć w bardzo krótkim czasie, no, że przez komórki to jest nadawane, tego nie wiedziałem.
Być może.
Ale być może, że to jest też taki dostęp, bo w tej chwili komórki też właśnie proponują co chwilę, SMS-ik przychodzi, a może to, a może tamto, operator udziela, że tak powiem, wejść na prywatne numery.
Zresztą pani mówiła, że są pewne dyspozycje dawane przez komórkę. A
do wykonania.
Osoba,
do wykonania.
Tak, być może.
Podejrzana sprawa w każdym razie.
Święty Paweł zresztą o tym mówił, że no, co jest podejrzane tutaj, a możemy się domyślać, że te techniki takiego szybkiego czytania też podlegają temu zakresowi ezoterycznemu, że to jest też takie dziwne, jak ponadnaturalne oddziaływanie, nienaturalny sposób uczenia się, oddziaływanie na sferę emocjonalną, a przez to oddziaływanie pośrednie na umysł człowieka, no, to należałoby się tutaj tego pewnie strzec, a być bardzo ostrożnym i przyjrzeć się temu troszkę lepiej.
Tak, przyjrzeć się lepiej.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja Zawszewilca.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara. Ja mam takie pytanie. Mam córeczkę w trzeciej klasie szkoły podstawowej i zobaczyłam właśnie w podręczniku, jest podręcznik już w szkole, to są Nowa Era wydanie, to są ćwiczenia zintegrowane, także jest podręcznik, ćwiczenia do tego i jeszcze jest taka wycinanka. No i tu właśnie temat Andrzejek, który był, to cały tu właśnie wszystko podane, lanie wosku, układanie horoskopu, wróżenie z kart, ustawianie butów, przepędzanie czarnego kota, wszystko na ten temat jest tutaj opisane. Całe tutaj, no w ogóle różne wróżby, jakie tylko to wszystko tutaj w tym jest. I napisane jest takie polecenie, wykorzystaj do zabawy karty do wróżb andrzejkowych z wycinanki. W tej wycinance były to karty tarota. I to jest właśnie w podręczniku, jako w szkole w trzeciej klasie. I później te karty były brane na tą zabawę andrzejkową, którą mieli organizowaną w szkole. No i także ja powiedziałam, że ja dziecka nie wysyłam na tą zabawę. Nauczycielka mówi, ale czemu, co? Ja powiedziałam, z jakiego powodu. Ona taka zdziwiona mówi, ale przecież wszyscy w klasie są katolikami, także tutaj nie mamy, że innego wyznania jakieś czy coś, że to jest zabawa tylko. No i myślała, że może ze względów jakichś tam finansowych czy coś, no bo tam trzeba było na tą zabawę tam wpłacić chyba 10 zł czy coś, nie? Ja mówię, że nie, to nie o to chodzi. Ona mówi, przekonuje mnie, no tak, no niektórzy mówią, że dziecko nie chce czy coś, no a tu właśnie chodzi, że o to mówi, to może nie płacić, tylko niech przyjdzie. Ja mówię, znowu, że nie chodzi o pieniądze, tylko wyjaśniłam na te tematy to, że wiem i że w takim czymś nie będziemy brać udziału. No i także ona mówi, no to dobrze, no ale i rodzice inni tacy zdziwieni, to wszystko było tak, wysłuchali, bo to było na zebraniu rodziców. No i tak właśnie później do tego się przyczynił jeszcze w parafii ksiądz, gdzie podczas każdej mszy powiedział, że w ogłoszeniach, że ludzie po prostu zadają pytania, no co zrobić tam z Andrzejkami, to no bo to już będzie się adwent zaczynał, no i czy można obchodzić, czy można się bawić, czy co, no i mówi, tak, można się bawić, mówi, to nie jest nic takiego, mówi, tam buciki ustawiają i mówi, ustawią bucik tam, który wyjdzie za próg, to wyjdzie akurat mężatce, także to jest zabawa tylko. No i także jeszcze w tym potwierdził, zabawa się odbyła właśnie tam w szkole, ja tam w ogóle dziecka nie wysyłałam, no ale z tym, że jako w szkole taki podręcznik jest, ona teraz pójdzie do czwartej klasy, to będzie miała inne, no ale ta klasa teraz, która następna przyjdzie, to będą mieć znowu te same podręczniki, nie? Bo to jest jednak wydawnictwo takie, które ono chyba tam na kilka lat jeszcze będzie trwało, nie?
Tak, dziękujemy za tę informację.
No i tu jeszcze drugie pytanie właśnie mam, takie, które dotyczy właśnie gry w internecie, która nazywa się Tibia. Czy jest to właśnie też połączone jakieś z okultyzmem? I muzyka hip-hop i techno. To właśnie to mnie interesuje. Czy to też do tego należy? I czy jeszcze może mieć wpływ coś takiego, jak u mnie właśnie było, bo ojciec moich dzieci właśnie nad nimi, jak jeszcze były całkiem małe, chyba roczek i kilkumiesięczne, bo miałam po roku, to właśnie chodził z wahadełkiem. Coś tam machał tym wahadełkiem, a po prostu czepiał się wszystkiego tam i jakieś tam hipnozy wchodziły, jeszcze coś takie i to po prostu, czy może mieć teraz to wpływ na tych dzieciach w ogóle jako w dalszym ich życiu.
Dziękuję pani Barbaro za pytania, już jest dosyć dużo.
Dziękuję.
Z panem Bogiem.
Dziękujemy. Tutaj pani bardzo dużo różnych problemów poruszyła, ale bardzo dobrze. Widać, że jest pani no właśnie osobą, która
czujną.
Bardzo tak czuwa nad tym, co się dzieje w szkole. I tak jak właśnie tutaj pani to podkreśliła, ja też o tym mówiłam, wprowadza się te różne elementy. Trzeba też patrzeć, kto wydaje te podręczniki. Już mamy od razu pewną informację, kto jest autorem. Dlaczego właśnie takie rzeczy się wprowadza? I właśnie, no były tam te karty tarota. Niewinna jakaś zabawa z układaniem bucików, ale też był jakiś element prawdziwych, jakichś takich rytów wróżbiarskich. I to jest właśnie to dobre, jakieś zabawy, zabawy jakieś takie andrzejkowe, gdzie było właśnie jakieś no, zabawy takie no, neutralne, ale też wprowadzony taki jest element, no właśnie ten wróżbiarski, gdzie należałoby, powinna się zapalić lampka ostrzegawcza. Uwaga, tutaj coś może być niebezpiecznego. Tutaj pani pytała o tą grę Tibie, tak? Tak jak pani sama zauważyła, jest to gra, której jest bardzo dużo właśnie wróżb, okultyzmu, rzucania czarów. Więc jest to gra, która się no, nie nadaje, na pewno nie dla dzieci. Jest to gra, która może być przyczyną później właśnie wielu, no wielu zagrożeń takich duchowych dla dziecka. Bo dziecko najpierw właśnie w grze uczy się rzucać tych czarów i później nie wiadomo, czy nie będzie w rzeczywistości, czy no kiedyś tego gdzieś tam nie wykorzysta. Także ta gra, akurat znam tą grę, jest, no, jest bardzo, że tak powiem, nasączona okultyzmem. Jeżeli chodzi o hip-hop, to nie słyszałam, żeby tam były wykorzystywane jakieś przesłania takie okultystyczne, satanistyczne. W hip-hopie jest bardzo dużo wulgaryzmów. To, no, to będzie przemoc, taka przemoc, jeżeli chodzi o język. A więc tam jest głównie wulgaryzm. Jeżeli chodzi o techno, to niestety też w wielu utworach techno są jakieś podteksty, nawet satanistyczne. Także tutaj trzeba być w tej dziedzinie, że tak powiem, ostrożnym. Tutaj może o tym wahadełku to poprosimy może księdza, żeby ksiądz tutaj się może bardziej na ten temat wypowiedział.
Ogólnie też wiemy, że wahadarstwo będzie tym zakresem ezoterycznym, czyli działania tych sił zła. I dlatego też, no jeżeli taka praktyka była poczyniona nad dzieckiem, no to myślę, że zły duch nie umieszkał, żeby jakoś tam zahaczyć. Tylko tyle, żeby wiedzieć, że no, zło nie ma takiej też absolutnej władzy nad człowiekiem, że jest Pan Jezus, chrzest i tutaj nie robi takiego spustoszenia, jakie by może i chciał. Bo gdyby miał taką władzę, to już dawno by wszystkich poniszczył. Ale że nie ma tej władzy, dlatego też mają tam w jakiś sposób ograniczoną, choć ma i dostęp zyskuje sobie przez wolność rodziców, no to można by się domyślać, że gdzieś tam jakiś dostęp będzie próbował sobie zachować. I pewnie trzeba będzie kiedyś może podpowiadać dziecku, czy jakoś tak nim kierować, żeby ono też mogło podlegać jakiemuś uzdrowieniu, żeby Pan Jezus mógł dotykać, właśnie modlić się za nie w tej chwili, wiedząc, że na bieżąco trzeba było wspomagać, bo istotnie te praktyki byłyby tymi, które by dawały dostęp i otwierały drzwi złemu duchowi.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewicę.
I zawsze. Kogo witamy?
Moje imię Adam z okolic, z jednego z osieków w Polsce.
Proszę.
Chciałem po prostu przestrzec słuchaczy, którzy nagle proszą o modlitwy egzorcystyczne. Dlaczego? Do tego musi być naprawdę przygotowany duchowo człowiek. Wiemy, że nie każdy, nawet nie każda osoba duchowna może być egzorcystą. Ja, mając swego czasu problemy, skorzystałem między innymi z pomocy jednego z egzorcystów. Dostałem parę książek w jednych z katolickich księgarni. Skorzystałem z nich. W związku z tym, że jestem kierowcą na międzynarodówce, zabijałem czas czytając te książki. Były to typu książki Wyznania egzorcysty, Psychiatrzy egzorcysty i egzorcyści. Byłam opętana, no wiele, wiele innych z tego tematu. Mając przy tym równocześnie i modlitwy służące do oddalania złego. I tu może bardziej się odkryję. Chciałem walczyć i oczyszczać, że tak powiem, otoczenie od wpływu złego, prawda? I w tym momencie, będąc niezbyt duchowo przyszykowany do tego celu, no poniosłem pewnego rodzaju, delikatnie to określając, bodziec z tamtej strony. Także tu bym wszystkich przestrzegał, nie traktujmy tego jako czegoś, z którym pospolity człowiek, przeciętny człowiek zda sobie radę. Nie, tu może wpaść w poważną pułapkę. Do takich rzeczy podchodzi się bardzo, ale to bardzo.
Dziękuję panu Adamie, że to jest bardzo istotne. Dziękujemy panu za tą informację. Proszę, ksiądz.
Tak, dlatego wspominałem o tym, że tutaj trzeba by było pewnego przygotowania, tak jak pan to też tutaj podpowiada. I dlatego też, jeżeli nawet taka forma modlitwy byłaby podjęta, i nie mówimy przy opętaniu, tylko mówimy przy silnym wpływie zła, przy tego typu jakichś dostępach tego zła, to na pewno tutaj musieliby przede wszystkim nad sobą popracować rodzice i oni poprzez swoje nawrócenie i przygotowanie mogą dawać to środowisko odpowiednie do modlitwy i wtedy można by taką modlitwę podjąć, ale ja taką modlitwę podejmuję pod warunkiem, że rodzice są uporządkowani i wtedy nad całą rodziną, nie tylko nad dzieckiem, bo dziecko jest tylko wynikiem pewnych nieporządków, które w tych relacjach rodzinnych jakoś tam zafunkcjonowały.
Natomiast egzorcystą może być kapłan, który
tylko ma... Tylko kapłan jest, który jest posłany przez biskupa ordynariusza. I tylko tak. To są wyznaczeni kapłani. Oni mogą podejmować modlitwę egzorcyzmu uroczystego. Ale właśnie słuszna jest ta uwaga, że żeby jednak nie podejmować takiej modlitwy, żeby nie podejmowali świadcy nieuprawnieni do tej modlitwy, takiej modlitwy z rozkazem jakichkolwiek innych form egzorcyzmów, takich mniejszych, ale gdzie jest rozkaz. Nie znaczy, że to może nie byłoby skuteczne, czy nie jest skuteczne, ale dlatego, że to jest niebezpieczne, bo w tym momencie wychodzimy na pierwszy front walki. Wprost stajemy wręcz do tej walki, nawet tak można powiedzieć, ze złym duchem. I tutaj możemy ponieść wielkie szkody, prawda, fizyczne i psychiczne również, prawda?
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie Bogdan Zembląga, parafia Blata Alberta.
Proszę.
Przysłuchuję się tej audycji i dostrzegam wyraźnie, jak ważna jest czujność i wiedza rodziców, małżonków. Jakiego tu potrzeba takiego wyrobienia, uformowania. Wiedza na temat tych zagrożeń, jakie czyhają na nasze dzieci, jest w sumie bardzo uboga. I tutaj właśnie, jak dotrzeć, tu się rodzi takie pytanie, jak dotrzeć z tą wiedzą? Nie? Co my możemy zrobić tutaj? I właśnie, w naszej parafii podejmujemy od pewnego czasu różnego typu działania, chociażby rekolekcje adwentowe były poświęcone rodzinie, też między innymi zagrożeniom, jakie są w rodzinie. Rekolekcje wielkopostne były poświęcone ochronie życia, czyli też tutaj jakby te zadanie głównie rodziny, ale widzimy, że jest jakby potrzeba właśnie pogłębienia tematu, czegoś więcej. I tu podjęliśmy grupa takich małżeństw, w naszej parafii jest taka wspólnota małżeństw, małżeństwa zdomowego kościoła, wspólnie z proboszczem, księdzem Mieczysławem, którego serdecznie pozdrawiam, wspólnie podjęliśmy taką inicjatywę. Otóż właśnie w najbliższych dniach się rozpocznie, może powiem dwa słowa o tym, będzie coś takiego jak parafialne forum rodziny. I temat tego jest, dlaczego rodzina? Właśnie w tym zwariowanym świecie, dlaczego rodzina jest najlepszym sposobem na życie? Przecież wymyślonym i przygotowanym dla nas, dla Boga. Dlaczego rodzina? I tutaj to będzie miało formę takich tygodnia, to się zaczyna niedzielą, gdzie na każdym mszy będzie właśnie kazanie na ten temat, dlaczego rodzina, i później każdego dnia wieczorna Eucharystia, na której będzie, konferencja, czy będzie kazanie, jakby nawiązujące do słów przysięgi małżeńskiej, każdego dnia kolejne słowa, ślubuję Ci miłość, ślubuję Ci wierność, uczciwość małżeńską, ale też nie tylko modlitwa, bo otóż po Eucharystii każdego dnia będzie konferencja na inny temat. I tutaj na przykład w poniedziałek będzie konferencja pani Krystyni Holly z Gdańska, psycholog, dziennikarz, i temat jest właśnie poznać swoje dziecko. Właśnie, bo nie znamy właśnie tych zagrożeń, jakie z jakimi się spotykają nasze dzieci, chociażby w szkole, w internecie, czy w mediach, bo gdzieś to umykam, brakuje tej wiedzy.
Panie Bogdanie, tak? Prosiłbym troszeczkę krócej. Tam zdaje się Jacek Pulikowski też u was będzie, tak?
Oczywiście. O, Jacka Pulikowskiego gościliśmy właśnie w ostatnią niedzielę. On tutaj nam właśnie, dobry mąż i ojciec, szczęśliwa żona i dzieci, też był taki temat. Gościliśmy ostatnią niedzielę, to był taki wstęp do tego tygodnia. I każdego dnia będzie na inny temat. I też jeden z takich tematów, jak nie zniszczyć rodziny, nie? Między innymi. Też o zagrożeniach związanych z uzależnieniami różnego rodzaju.
Dobrze, to teraz tak. Start 31 maja w niedzielę, tak, w parafii.
Brata Alberta w Elblągu. Wszystkich okolicznych tutaj mieszkańców.
Tak, o godzinie?
18:00. Każdego dnia o 18:00 Eucharystia zaczynamy.
No to prosta sprawa. O 18:00 wiadomo. I parafia świętego brata Alberta aż do kolejnej niedzieli, tak?
Tak.
Cały ten tydzień. Dziękujemy bardzo za tę informację.
Bardzo.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy. Drodzy Państwo, jakoś tak weszliśmy już w informacje, jak zwykle o 23:00. Rekolekcje spotkania małżeńskie już ostatnie w tym roku, potem dopiero październik. Trzeba się decydować.
W tym roku szkolnym.
Szkolnym, tak, tak.
A więc od 5 do 7 czerwca w Lublinie, w Łodzi, w Warszawie i Wrocławiu. W Lublinie zgłoszenia przyjmują Państwo wróblewscy pod numerem telefonu 081 884 57 11. Jeszcze raz 081 884 57 11. W Łodzi Państwo Marcinkiewiczowie zgłoszenia przyjmują 042 681 32 25. Powtarzam, 042 681 32 25. W Warszawie Państwo Stańczykowie, telefon do nich 022 643 96 70. 022 643 96 70. I we Wrocławiu Państwo Ściegienkowie pod numerem telefonu 071 373 70 10. 071 373 70 10. To były informacje na temat rekolekcji spotkania małżeńskie.
A kolejna nasza audycja za tydzień, 2 czerwca. Temat bez dialogu ani do progu. Poprowadzą Państwo Maria i Janusz Długońscy, animatorzy spotkań małżeńskich. Ale jeszcze wracając do dzisiejszej audycji, kiedy szatan zagraża dzieciom, przypominam, nasi goście to ksiądz Tomasz Owczarek, pani Małgorzata Więczkowska. I pani Małgorzata Więczkowska ma swoją stronę internetową.
Prowadzę taki serwis internetowy, który właściwie wynik z potrzeby rodziców, bo rodzice głównie mnie o to prosili, żeby coś takiego powstało. I bardzo prosta jest jego nazwa: edukacja medialna. www.edukacjamedialna.pl.
Pisane razem?
Tak, razem. Jest to serwis dla rodziców, dla nauczycieli, dla katechetów, poruszający właśnie te tematy. Również znajdą tam rodzice tematy dotyczące, omawiające to, o czym my się między innymi też dzisiaj poruszamy tutaj, o muzyce techno będzie i o różnych innych rzeczach.
Tak, dziękuję bardzo. No i odbieramy kolejne telefony.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Józef Tyzyatoryjska.
Witamy księdze Józef.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiam małżonków Elżbietę i Leszka.
Dziękujemy.
I panią Małgorzatę. No i księdza Tomasza. którego znamy się bardzo dobrze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bóg zapłać za naprawdę piękną audycję. Wszystkie słucham audycje, które prowadzą małżonkowie, ale ta naprawdę mnie zaciekawiła i naprawdę jestem wdzięczny, że tak pani Małgosia powiedziała tak naprawdę o tych wszystkich zagrożeniach, które zagrażają dzisiaj dzieciom.
Dziękuję.
I trzeba naprawdę o tym mówić, bo za mało jest edukacji na ten temat. Dlatego jestem bardzo wdzięczny, że i na pewno ta audycja odbie się wielkim echem. Bóg zawsze też księdzu Tomaszowi Zagładzie po prostu wyjaśnił. Trzeba powiedzieć, że prawie 95% jest ludzi ochrzczonych według pani Kubik, a 41,8% weszło techniki holistyczne. To jest poważne zagrożenie dzisiaj w Polsce. I dlatego zły chce, to było powiedziane też, że szatan chce zniszczyć człowieka i niszczy. I to my, jako egzorcyści się tutaj z tym spotykamy. Naprawdę, jest wielkie zagrożenie i rodzice bardzo kochają swoje dzieci, ale nie wiedzą, skąd to zagrożenie pochodzi. I dlatego po prostu, tak jak było powiedziane, są otwarte te furtki, że człowiek otwiera no po prostu na zło. No a szatan wtedy niszczy człowieka. I teraz jak z tego wyjść? To było też bardzo pięknie powiedziane. Przede wszystkim sakrament pokuty i Eucharystia. To są dwa takie środki sakramentalne, dane przez Pana Jezusa, że z tego się właśnie wychodzi. No i adoracja. Po prostu daje moc, siłę do tego wyjścia z tych, no, z tych no, zagrożeń. No, zresztą są też tak zwane no, uzdrowienia. Też prowadzą przeuzdrowienie. Też są jakimś pomocą. Błogosławieństwa też były są pomocą, żeby wyjść z tych, no, tych zagrożeń. Dlatego bardzo jestem wdzięczny i Bóg zapłać za tą piękną audycję.
Księże Józefie, a w naszej diecezji toruńskiej takie msze święte o uzdrowienia
są.
W parafii Miłosierdzia Bożego?
Tak, są. Każdą ostatnią sobotę miesiąca teraz będzie. Pięknie się składa. To będzie Wigilia przez zesłanie Ducha Świętego. Ta w sobotę. Tam jest o 9:30.
Rozpoczyna się.
Tak. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. To jest ulica Świętej Siostry Faustyny w Toruniu na Koniuchach. Na 9:30. Ale jeszcze, jak jestem tutaj na antenie, to czy mogę oddać jeszcze jedno ogłoszenie?
Proszę bardzo.
Chodzi tutaj zgodnie z wielodzietną tradycją. Zapraszamy na czuwanie, jako odnowa w Duchu Świętym, Wigilię Zesłania Ducha Świętego, też do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na ulicę Świętej Faustyny w Toruniu. W sobotę 30 maja. Ale będzie początek o godzinie 20. I tutaj będzie program powitanie, modlitwa uwielbienia, świadectwa i modlitwa stawienicza. I to jest praktycznie tak, że kto potrzebuje jakiegoś takiego no, uzdrowienia, takiej modlitwy, to służy od nowa modlitwą stawieniczą. O północy będzie Eucharystia. No, zapraszam proboszcz do sanktuarium, no i koronatorzy kościelni o nowym Duchu Świętym.
Bóg zapłać, księże Józefie.
Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Szczęść Boże, z tej strony Czesław, dzwonię z okolic Madrytu. Chciałem właśnie takie króciutkie świadectwo powiedzieć na temat pewnego chłopaka, który miałem okazję przed mniej więcej 2 laty pracował razem ze mną. Miałem okazję obserwować go przez kilka lat. Rodzina była naprawdę uwikłana przez różne takie swoje osobiste problemy. Ich rodzice się rozeszli. W rodzinie też tam jego rodzeństwo się też po prostu porozchodzili. On miał wielkie problemy też z alkoholem. No, do kościoła też nie chodził. Małżonka, tam dzieci miał. No, ale co się okazuje? pewnym czasie ja się spotkałem z nim, można powiedzieć, na ulicy. Rozmawialiśmy tam o sprawie budowy i słuchałem materiały księdza doktora Bogusława, Bogusława, nie pamiętam nazwiska.
Jaworowskiego?
Tak, Jaworowskiego. I co się okazuje? To był właśnie tytuł chyba Współczesne zagrożenia okultyzm. I to było jeszcze w tamtym czasie, to jeszcze było na kasetach, to było... I on gdzieś, jak to można powiedzieć, jednym uchem tam ze mną tutaj podsłuchiwał, o czym żeśmy rozmawiali, a drugim uchem tych materiałów. No i w pewnym momencie mówi: słuchaj, no mógłbyś mi pożyczyć tą kasetę? I ja mówię: no oczywiście, ale są dwie części, jak chcesz. I wziął te kasety, jeszcze na budowie oczywiście gdzieś tam był jakiś tam magnetofon stary. Gdzieś w przerwie obiadowej słuchał tego. Ja nic o tym nie wiedziałem. W późnych godzinach nocy dzwoni do mnie i opowiada mi. Po prostu takiego głosu od niego nigdy nie słyszałem, znając go kilka lat. Po prostu był wystraszony. Opowiedział mi, że przeżył coś takiego, że jak przesłuchał te materiały już do końca pracy, nie mógł po prostu dotrwać. Poczuł taki ogromny ból głowy, że po prostu mówił, że nigdy czegoś takiego nie przeżywał. I dojechał do domu. Nie miał smaku do jedzenia. Przesłuchał obie części i na drugiej części, chyba bodajże jest na samym końcu, modlitwa o uwolnienie, chyba Michała Archanioła bodajże. Jak to wysłuchał i oczywiście modlił się tą modlitwą, także mówi, że wszystko odeszło. I na drugi dzień przyjechał, po prostu chciał się ze mną spotkać, porozmawialiśmy. Okazuje się, o czym nigdy mi o tym nie mówił, ani nikomu, podejrzewam. Okazuje się, że on jak był jako młodym człowiekiem, siedział gdzieś w szatanizmie. I okazuje się, że to były skutki też między innymi, że nie mógł sobie poradzić z alkoholem. Chodził nawet jakiś tam czas do AA i korzystał z różnych pomocy. I na końcu mogę powiedzieć, że spotkaliśmy się, to już powiem tak, już nie chcę przedłużać, że to było, jestem przekonany na dzień dzisiejszy, że było przeszkodą do tego, żeby cokolwiek mógł w rodzinie zmienić. Że nie mógł chodzić po prostu do kościoła. Nie mógł korzystać z łaski uświęcającej. Po prostu jego życie też było naprawdę bardzo skomplikowane. Nie chcę tu mówić już konkretnych argumentów, co z jego małżonką się też działo w młodych latach, bo to są jego osobiste sprawy, ale mówię, że przyjechał na dzień dzisiejszy, nie wiem, spotkaliśmy się po 2 latach. Oczywiście był zapłakany, bo to nie jest tak szybko, żeby się nawrócić, żeby to zmienić. Ale mogę powiedzieć, że po krótkiej rozmowie ja coś wspomniałem też, mówię, że no słuchaj, no to rób coś z tym alkoholem. On powiedział, że nie może chodzić na AA, nie wie dlaczego, ale chce po prostu podpisać na jakiś czas krucjatę. Ja mówię, no słuchaj, no z tym nie było problemu, ale to nie jest też takie łatwe. To nie jest takie łatwe, bo nie wiem, czy dasz radę. Mówię, po pierwsze, musisz żyć w łasce uświęcającej. Należy może do jakiejś grupy modlitewnej i tak dalej. Jak nie będziesz z tego korzystał, to też nie sam Pan Jezus do ciebie po prostu na siłę tego nie wciśnie, nie? Nie poradzi sobie. I co się okazuje? Po rozmowie krótkiej mówię, że on podpisuje krucjatę do końca trwania. No i tak się stało. Na dzień dzisiejszy to już jest, można powiedzieć, że kilka miesięcy. I wytrzymuje i o tym nikomu nie mówi. Naprawdę, ja jestem też naprawdę pod wielkim wrażeniem.
Chwała Panu.
I naprawdę jestem przekonany, że to, co wcześniej z nim się działo, że siedział tam w satanizmie i może w innych jeszcze okultystycznych sprawach, na pewno to było przeszkodą. Między innymi może ten przesłuchanie tego materiału, może to był jakiś mały egzorcyzm, który on tam odmówił. Nie mam pojęcia, to nic nie będę mówił, bo nie wiem, jakieś reklamy nie robić przez telefon. Ale coś się musiało wydarzyć. Przede wszystkim najważniejsza sprawa, co chcę podkreślić. Skorzystał ze spowiedzi generalnej. To jest najważniejsze o tym, co wiem. I chodzi do kościoła z całą rodziną. To jest bardzo, to jest najważniejsze, mogę powiedzieć. Przede wszystkim, żeby żyć w łasce oświęcającej. Tak, to jest najważniejsze.
Dziękujemy Panie Czesławie. I osoby zainteresowane tym, co ksiądz Bogusław Jaworowski mówił, bo mieliśmy tutaj przyjemność raz i drugi jego gościć, wystarczy, że wejdą na stronę www.radiomaria.pl, zakładka audycje dla małżonków i tam w wyszukiwarce wpisać ksiądz Bogusław Jaworowski i wyskoczą te audycje, które będzie można odsłuchać, prawda, online czy ściągnąć na komputer. Ksiądz coś powie?
Tak, no tutaj to świadectwo i ta sytuacja omówiona pokazuje, że to zło, które kiedyś wdziera się, czy zyskuje sobie dostęp, ono po jakimś czasie odezwie się, czy no, jak to nazywamy, tak nie, zamanifestuje swoją obecność, czyli pewnymi zewnętrznymi przejawami, tak jak tutaj pan mówi, takimi nienaturalnymi zachowaniami się ujawnia, ale to właśnie może też być na skutek pewnego ujawnienia, stanięcia wobec prawdy. Te treści, które człowiek przyjmuje, które chłonie, są tym obszarem Bożej prawdy, którą słyszy i wtedy zło reaguje. I to mogła być reakcja. Po tym czasie, kiedy tam wszedł w ten satanizm, być może zło ma zresztą taką taktykę, że jeżeli ono uchwyci człowieka, to próbuje troszkę wycofać swoje działanie w sensie aktywności. Trzyma człowieka, ma go na dystans od Pana Boga, czyli w stanie jakiegoś grzechu i to wystarczy, bo człowiek żyje w stanie śmierci. Złemu to wystarczy, on tak mocno się nie wysila tutaj, żeby człowieka utrzymać. Człowiek mu pomaga w tym przez tę swoją słabość. No ale kiedy przychodzi konfrontacja z prawdą, z Bożą prawdą, to ono musi się ujawnić, bo to jest zbyt bolące dla złego i dlatego też tego typu zjawiska, które się mogą tam przy tym też dziać. No i cały proces nawrócenia.
Mamy telefon. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie Pan Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Krakowa, Elżbieta. I słyszałam tutaj, że nie można wtedy na przykład mówić nawet takiej modlitwy, która jest jakby z rozkazem. Ja kiedyś pewien kapłan nam mówił, że można na przykład mówić coś takiego jak w imię Trójcy Przenajświętszej Aniołów i Świętych idź precz szatanie. I teraz jak usłyszałam, że nie można mówić z rozkazem, więc się chciałam dowiedzieć, no bo tu jest to jakby rozkaz w imię Trójcy idź precz. Czy to można? Ja to polecałam nawet pewnej osobie, która też jest skrupulantką, ma różne problemy i ja mówię, jak ci tak ciężko, to powiedz. I to ona twierdzi, że jej lepiej, ale ja nie wiem, czy jej dobrze powiedziałam.
Zdaje się, w dokumentach kościelnych takiego wyraźnego zakazu nie ma. Chociaż rytuał tutaj mówi o tym, że egzorcyzm może być wypowiadany jedynie i tylko wyłącznie przez osobę uprawnioną, przez kapłana uprawnionego. Jeżeli nawet nie ma tego zakazu, to może tutaj praktyka pokazuje i skąd właśnie ta wątpliwość, że ta modlitwa jest skuteczna. Nie chcemy powiedzieć, że podejmowana nie będzie skuteczna, tylko żeby nie narażać się tutaj na pewien atak zła, który może bardzo mocno doskwierać osobie, która tę modlitwę podejmuje. Nie znaczy, że on zaatakuje, bo wielu świętych, którzy nie byli egzorcystami, nie mieli takich uprawnień, podejmowali walkę z szatanem i zwycięską, choć nie mieli jakichś takich uprawnień. Ich osobista świętość, zjednoczenie z Panem Jezusem i modlitwa miała taką moc, ale jest to niebezpieczne przy różnych ludzkich poranieniach, dostępach złego ducha, no to on właśnie jest niezadowolony, kiedy się go tyka. Wobec tego
czyli próbuje raczej tego nie odmawiać.
Tak, myślę, że nie. Myślę, że tutaj jest wiele innych modlitw, które można byłoby polecać. Zwracać się do Pana Jezusa, do Trójcy Świętej. Boże, w Trójcy Jedyny, chroń mnie przed złem. Ale bezpośrednio nie próbować wchodzić, no bo też ten dialog taki bezpośredniego zwracania się, sposób bezpośredniego zwracania się do złego, pewna forma dialogu źle się skończyła w raju. To tak niewinnie wyglądało. Więc no ja myślę, że lepiej nie. Tak, może lepiej nie. Chociaż nie chciałbym tutaj generalizować, tak, ale lepiej tak. Nie. To praktyka pokazuje, że lepiej nie, dlatego też te przeciwwskazania, które się pojawiają może tak nieoficjalnie, ale lepiej nie.
Kto się czuje świętym całkowicie w Bożej zbroi, no to może jemu nie zaszkodzi.
Tylko że trzeba się liczyć, że ale ta konfrontacja może być czasami bardzo, bardzo trudna. Zresztą już przy egzorcyzmach to można doświadczyć tego, jak zło atakuje, jak jest wulgarne, jak próbuje nawet i fizycznie dotknąć poprzez człowieka opętanego, więc widać, jak ta złość się ujawnia. Więc jest to trudne.
Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże. Chciałam zadać jedno pytanie.
Jest pani na antenie, kogo
widzę? Anna z Łomży.
Proszę.
Mam syna 7-letniego. On często kupuje chipsy, w których są takie gadżety właśnie zamieszczone. Dzieci rzucają jedno na drugie, to się odbija, spada na jedną stronę, w to się bawią. Chciałam właśnie zadać pytanie, czy to jest sprawa niebezpieczna, czy bo on sobie to, no, bardzo dużo tego zbiera.
Jakieś Pokemony?
Tak, no tego typu tam są, no właśnie jeżeli mamy takie straszydło na tych... No na właśnie, tych straszydłach. I chciałam się właśnie zapytać, czy to jest sprawa niebezpieczna, czy to jakoś mam...
Dziękujemy za pytanie.
No właśnie w taki sposób się też zamieszcza różnego rodzaju utrzymywanie dalej kontaktu z tymi treściami w inny sposób, w innej formie. Najpierw była właśnie film, no dajmy na to Pokémon, a więc tutaj dzieci tylko poznawały dzieje, no właśnie wydarzenia tych bohaterów, gry, karty i teraz są te gadżety. I teraz w tych gadżetach każda z tych kart ma swoje moce. Ma jakąś siłę i teraz trzeba rzucać, trzeba jeden przeciwko drugiemu, kto ma większą moc, kto ma większą siłę. I tam bardzo często jest odwoływanie się do żywiołów, a więc no właśnie odwoływanie się do tych, do tej wiedzy, że tak powiem, no też często ezoterycznej. A więc no, to jest takie wciąganie właśnie w formie zabawy. To jest wykorzystanie tego mechanizmu, że dziecko w tym wieku coś lubi. Zbierać, kolekcjonować, wymieniać, rywalizować. I to bardzo ładnie ze sobą jest właśnie, że tak powiem, wszystko sprzężone. Film, gra, gadżeciki.
Pogłębianie tych relacji, które są całkowicie złe.
Rozwijanie tych zainteresowań cały czas, utrzymywanie ich.
Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Emilia z tej strony.
Prosimy.
Chciałam, nawiązując do telefonów i tej rozmowy, która się prowadzi, jest prowadzona w studio, powiedzieć o faktach, które miały miejsce po takim impulsie, który przeżyłam, impulsie, który miał mnie zwrócić ku Panu Jezusowi z powrotem, jakby, żeby podjąć walkę o siebie, o swoją rodzinę, o męża i dzieci. I chciałam po prostu zaświadczyć w ten sposób, bo doznałam tego na początku tej drogi nieświadomie. Czułam jakby wewnętrzny głos, który miał mnie prowadzić, żeby odmawiać jako ratunek, żeby odmawiać codziennie modlitwę Ojcze Nasz, zdrowaś Mario i pod Twoją obronę. I taki po prostu takie delikatne zachęcanie do tego, że jeżeli choćby się waliło, paliło, po prostu cokolwiek by się działo, żeby uklęknąć do tej modlitwy rano i wieczorem. I niezależnie na początku tego nawrócenia jakby od tego, czy będziemy razem jako rodzina w tej modlitwie uczestniczyć, bo mąż właśnie i znaczy ja też z mężem trwałam w grzechu, powiedzmy, ciężkim i z tym, że udało mi się właśnie przez spowiedź wrócić na dobrą drogę. I ta modlitwa po prostu działała i przekonałam się w momencie, kiedy podjęłam świadomą decyzję walki o męża właśnie i modlitwy za niego i za mojego ojca też, który miał do dzisiaj jest w grzechu ciężkim. Po prostu przeżyliśmy takie jakby, tak jak ksiądz mówi, że to zło po prostu będzie przejawiało się w gniewie tej osoby, która jest jeszcze pod panowaniem złego. Po prostu będzie strasznie wulgarne, będzie nam właśnie te zranienia, które wypracowało sobie kiedyś, że doprowadzało mnie jako dziecko do rozpaczy, do różnych takich przykrych rzeczy, że będzie właśnie używać tych narzędzi, że na przykład wyszedł z ust mojego ukochanego ojca, którego nienawidziłam kiedyś, bo miał problem z alkoholem i niszczył naszą rodzinę właśnie. No, generalnie był człowiekiem biednym z powodu braku sakramentów wszelkich. mówił, że nigdy nas nie chciał i te słowa wypływały od niego, ale ja już wtedy, będąc człowiekiem na drodze nawrócenia, czułam, że po prostu to zło właśnie tknęłam chyba i że ono po prostu daje mi popalić teraz, żebym ja się zniechęciła w stosunku do Ojca i do tej modlitwy, która ma mu pomagać, ma jakby ratować mu życie i życie to duchowe, żeby nie zaginął na zawsze i tak samo za mojego męża. I chciałam się zapytać księdza właśnie, czy to może być rozeznaniem właśnie tego, że dotykamy dobrego, że jesteśmy na dobrej drodze walki z tym złem, że po prostu jako podejmujemy to wyzwanie, żeby walczyć o naszą rodzinę. Teraz już mój mąż jest po wielu spowiedziach, jakby generalnej w sumie, z całego swojego życia, ale są jeszcze właśnie takie momenty, kiedy jakby po imieniu jest nazwane to zło, które w nas mieszka i w tym momencie ono zdemaskowane objawia się właśnie taką awanturą, że kochamy się, jesteśmy szczęśliwi, skorzystamy z sakramentów, ale jak i właśnie kiedyś takie rozeznania zaznawałam w odnowie w Duchu Świętym, tylko że ja nie byłam jakby członkiem tej grupy, tylko takim jakby włóczęgo, który się za nimi włóczył i po prostu...
Panie Emilio, proszę zmierzać ku końcowi, bo czas nam się kończy.
No i chciałam się właśnie zapytać, czy to jest takie zachowanie u tych bliskich osób, które jeszcze potrzebują jakby wyrzeczenia się tego zła, że ono jeszcze gdzieś tam siedzi, że czegoś jeszcze w nas nie nazwaliśmy po imieniu. I czy to będzie to właśnie tym rozeznaniem,
tak, które... Dziękujemy za pytanie.
Szczęść Boże.
Tak, dziękuję bardzo za to pytanie i myślę, że to jest takie dojrzałe spojrzenie i rozeznanie tego, co jest całą historią tych trudów w sercu Pani również, bo to tak rzeczywiście jest, że jeżeli nawet człowiek jest poraniony w dzieciństwie ranami relacji najbliższych, którzy albo źle kochali, za mało miłości dali, albo jej nie dali w takim zakresie, jak należałoby, wtedy zło to wykorzystało, te nieprzepojone miłością relacje wychowawcze od początku, jakieś formy odrzucenia i poraniło. Już tam powstały te rany, pani wspomina tutaj o ojcu. Ale później w małżeństwie, właściwie małżonek spełnia taką rolę, funkcję też i ojca, poza tym, że męża, to opiekuna, również ojca zastępuje. I wtedy, kiedy z jego strony są jakieś słowa, zachowania, które są jakąś formą odrzucenia, negowania pani, oczywiście odzywa się zły duch odrzucenia, tak go byśmy nazywali, który uderza w te pani poranienia, zadając ból. Nie zaszkodzi pani, nie rozrywa tych ran, które powstały kiedyś, one się cały czas goją, ale dotykając ich, czy uderzając w nie, zadaje ból i chciałby tak uderzając zniechęcić, czy może z tej drogi sprowadzić. Ale jest pani na dobrej drodze i tutaj należałoby tylko dobrze rozumieć. Uzdrowienie odróżnić się od wyzdrowienia. Uzdrowienie jest umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach, kiedy zło atakuje i wciąż atakuje i proszę sobie wyobrazić, że będzie próbowało atakować. Tylko żeby pani była spokojna, że pani jest tutaj bezpieczna, nawet jeżeli cierpiąca, to bezpieczna, chociaż i tak będzie ten napór zła się osłabiał wraz z procesem uzdrowienia. Także odwagi i proszę dalej tak na modlitwie, ale liczyć się z tym, że to zło będzie się czasem odzywało i potrafi w te czułe miejsca, o których wie, nie zapomina, bo ono nie traci pamięci. Do końca życia, czy nawet małżeńskiego życia, będzie próbowało gdzieś tam w jakichś nawet drobnych sprawach uderzyć, dotknąć i jeszcze się tam zaczepić. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo Państwu za współudział w tworzeniu tej audycji. Dziękujemy naszym gościom. Jeszcze po minutce czasu mamy pani Małgorzata Więczkowska.
Na podsumowanie jeszcze.
Co należałoby powiedzieć?
No właśnie, jak chronić te nasze dzieci, bo my tutaj bardzo dużo dzisiaj mówiliśmy, też no, staraliśmy się pokazać tutaj, szczególnie też ksiądz Tomek zwracał na to uwagę, na tą pracę właśnie w tej sferze takiej nadprzyrodzonej, a więc ta modlitwa. Ale teraz, jeżeli dziecko jest moje już coś zaangażowane, ja nie mogę tego tylko tak wyrzucić i nie tłumaczyć tego dziecku. Trzeba to po prostu powiedzieć, wytłumaczyć, pokazywać, pytać się tego dziecka też. Jeżeli ten bohater, czy no właśnie ktoś tam ma tą wiedzę, tą siłę nadprzyrodzoną, skąd ją ma, kto ją dał? Czy Pan Bóg? Czy może ona właśnie, ukazywać to dzieciom, czy może udzielił mu jej szatan. A więc pokazywać, rozmawiać, wtedy dziecko zrozumie wartość. I też jeszcze tutaj jest takie bardzo ważne no, zadanie też dla rodziców. Chcemy z czegoś zrezygnować, musimy coś w to miejsce dać nowego. Nie możemy wyrzucić no właśnie tych Pokemonów, ale nic za to dziecku, w to miejsce dziecku nie dać. Musimy zaproponować coś równie fascynującego, co właśnie rozpali w nim jakieś takie pasje. A więc no to jest, no niestety, to jest zadanie dla rodziców. Poszukać, zainteresować, rozbudzić jakieś pasje właśnie takie ubogacające to dziecko. Gdzie będzie się to dobro pomnażało, a to zło właśnie będzie odchodziło na ten dalszy plan.
Dziękujemy. Pani Małgorzacie Więczkowskiej i ksiądz Tomasz Owczarek.
Tak, to może z taką nadzieją można byłoby do rodziców, prosząc, by rzeczywiście, jeżeli nawet mają świadomość tego, że jakoś tak przez zaniedbanie, czy może niewiedzę, stworzyli warunki do tego, żeby dziecko popadło w jakieś takie tego typu uzależnienia, to może żeby tutaj też nie wchodzić w takie kuszenie samooskarżenia, bo zły duch wtedy będzie oskarżał. Z jednej strony kusi i zwodzi, a z drugiej strony, kiedy człowiek sobie zdaje sprawę, że dziś popełnił błąd, czy skrzywdził siebie albo tych kochanych, najbliższych, niechcący, będzie oskarżał. Wtedy, żeby może tutaj też sobie ofiarować przebaczenie, uzdrowienie i wiedzieć, że można to wszystko w Bogu zanurzyć właśnie przez modlitwę i można byłoby później to dziecko, młodego człowieka dalej prowadzić ku uzdrowieniu, żeby on mógł w swoje ręce wziąć tę odpowiedzialność za to, co się stało, uznać, że tak się stało, nie obwiniać. Do tego trzeba byłoby dalej dziecko wychować, by jako młodzieniec czy dorosły człowiek mógł też wejść w modlitwę przebaczenia i uzdrowienia. Ale żeby też na sobie nie nieść takiego ciężaru, który płynąłby z oskarżenia złego ducha, nie z pracy sumienia, bo Bóg tutaj nie oskarża, tylko z oskarżenia, z którym zły duch przychodzi nieustannie przed tron Boga w sercu człowieka i oskarża człowieka. Żeby nie dać się tutaj w to zagmatwać. Dlatego też, żeby mieć nadzieję, że tu Pan Jezus jest w stanie to uzdrawiać, jest w stanie wyprowadzać, przebaczyć popełniony błąd, jeżeli taki się zdarzył, i zaleczyć, obwiązać te rany. On potrafi.
Jesteśmy w trakcie nowenny do Ducha Świętego. Czy możemy naszą audycję zakończyć taką modlitwą?
To jest fragment z rytuału z modlitwami egzorcyzmów i modlitwami błagalnymi. To jest początek tej modlitwy, o której tutaj wspominaliśmy, egzorcyzmu, który wiąże się z tą duchową walką, uciskiem Kościoła, kuszeniem Kościoła, atakiem. Wołajmy do Ducha Świętego. Duchu Święty Stworzycielu, przybądź z pomocą Kościołowi powszechnemu, wspieraj go i utwierdzaj mocą z wysoka przeciw napaściom nieprzyjaciela. Swoją miłością i łaską odnów duszę Twych sług, których namaściłeś, aby w Tobie chwalili Ojca i Jego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen. Amen.
Oto informacja o numerach stron do modlitwy kompletą. Hymn Jezus Zbawicielu Świata z okresu wielkanocnego w tomie drugim na stronie 1206, w wydaniu skróconym na stronie 1168. Psalmodia czytania i modlitwa z wtorku w tomie drugim, strona 1218, wydanie skrócone 1179. Antyfona końcowa z okresu wielkanocnego, strona 1209 albo 1172.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pozbierz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia, idąc tą drogą rozeznawania duchów i w tym porządku. Dziękujmy Panu naszemu i Bogu za wszelkie łaski, dary Jego miłości, które otrzymaliśmy, i rozpoznawajmy Jego działanie w naszym sercu, Jego dzieła w naszym sercu, Jego miłość wobec nas. I prośmy, by Bóg mógł nam ukazać to, co w nas słabe, byśmy mogli to, co słabe, porzucić, wyrzec się zła. I spójrzmy na to, co było jakąkolwiek słabością, było miejscem, gdzie zło przychodziło do nas i próbowało nas uwieść, a może uwiodło. Przypomnijmy sobie ten moment, powiedzmy Jezusowi, naskarżmy Mu. Porzućmy w morzu miłosierdzia naszą słabość, zanurzmy się w Jego miłości. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezus, Zbawicielu świata,
Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych,
jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezus zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen.
Alleluja,
alleluja, alleluja.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, swojej wierności przyjmij moje błaganie.
Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia, pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo znoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. Swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
Królowo nieba, wesel się, alleluja,
bo ten, któregoś nosiła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga, alleluja.
Serdecznie dziękujemy, drodzy Państwo, za towarzyszenie nam tego wieczoru, za współtworzenie kolejnej audycji. Dziękujemy naszym gościom, księdzu Tomaszowi Owczarkowi. Bóg zapłać, księże.
Bogu niech będą dzięki za ten czas spotkania.
Pani Małgorzacie Więczkowskiej, Bóg zapłać.
Również bardzo dziękuję.
Wiesławowi, który realizował tą audycję, również dziękujemy. Zapraszamy Państwa za tydzień. Audycja bez dialogu ani do progu. A dzisiaj żegnam się z Państwem
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica. Audycja dla małżonków i rodziców.